Rozwój mimo Bessy. Raport o polskim rynku IPO. W. I półroczu 2008. 23 września 2008. 000. Rok 2008 na giełdzie zdecydowanie różni się od kilku poprzednich lat. Rynek praktycznie przez cały omawiany w raporcie okres znajdował się w fazie Bessy. W ciągu minionego półrocza podstawowy indeks warszawskiej giełdy WIG spadł z poziomu 55,648,54 PKT do poziomu 41,146,26, a więc obniżył się o ponad 1,4–26,1%. Rok 2008 na giełdzie zdecydowanie różni się od kilku poprzednich lat. Rynek praktycznie przez cały omawiany w raporcie okres znajdował się w fazie Bessy. W ciągu minionego półrocza podstawowy indeks warszawskiej giełdy WIG spadł z poziomu 55,648,54 PKT do poziomu 41,146,26, a więc obniżył się o ponad 1,4–26,1%. Pogorszenie nastrojów będzie jeszcze bardziej widoczne, jeśli spojrzymy na giełdę z perspektywy jednego roku. Niemal dokładnie rok temu, 6 lipca 2007 rok, podstawowy indeks w Warszawie notował swoje historyczne maksimum na poziomie 67,568,51 PKT. Tak więc koniec i półrocza 2008. R. znajdował się blisko 40% poniżej tamtego rekordu. Na poziom Bessy, samej w sobie wcale nie odbiegającej od tego, co się działo w jej półroczu na innych giełdach papierów wartościowych na świecie, wpływały jeszcze dwa dodatkowe niekorzystne czynniki związane z sytuacją makroekonomiczną. Począwszy od stycznia 2008, R. Rada Polityki Pieniężnej w celu przeciwdziałania inflacji w obliczu szybkiego wzrostu polskiej gospodarki, rosnących płac i wydatków czterokrotnie podwyższała podstawowe stopy procentowe. Wyższe stopy skłaniają do inwestowania w bezpieczniejsze instrumenty, takie jak obligacje Skarbu Państwa oraz lokaty bankowe, a dodatkowo zwiększają koszt kredytu zaciąganego przez inwestorów na zakup papierów wartościowych. Drugim czynnikiem, który mógł negatywnie oddziaływać na chęć inwestowania w akcje na giełdzie, w Warszawie była stale umacniająca się polska waluta. Inwestorzy zagraniczni są mniej skłonni kupować relatywnie droższe dla nich polskie akcje, a bardziej skorzy je sprzedać i realizować zyski powstające chociażby na różnicach kursowych. S. 2,127,573,1 GPW w Warszawie wśród liderów debiutów. Pomimo niesprzyjającej koniunktury na GPW w Warszawie w półroczu 2008 zadebiutowały 23 spółki. Jeżeli dodamy do tego 34 spółki, które zaczęły być notowane w alternatywnym systemie obrotu New Connect, to wynik jest bardzo obiecujący. W tym samym okresie WG danych Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych EFSE liczba nowych spółek, które weszły na giełdy europejskie poprzez IPO, wynosiła 177. Warszawa wprowadziła tyle samo spółek co Londyn 57 i zdecydowanie wyprzedziła kolejne w rankingu giełdy OMX 13 debiutów i Euronext 12 debiutów. Jakkolwiek sama wartość uplasowanych w Warszawie akcji wyglądała mniej imponująco, bo stanowiła nieco ponad 15% wartości ofert europejskich tego okresu. WG danych EFSE. Minione półrocze wypada także nie najgorzej w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat. Co prawda liczba nowych spółek jest mniejsza niż w półroczu 2007 i zdecydowanie niższa niż w rekordowym i półroczu minionego roku, ale z drugiej strony wyższa niż w latach 2005 i 2006, charakteryzujących się znacznie lepszymi nastrojami na giełdzie. S. 2,127,574,2 Debiuty giełdowe. A. IPO. Debiut giełdowy zwykł łączyć się z przeprowadzaniem pierwszej, inicjującej oferty akcji spółki aspirującej do notowań giełdowych. Tyle też wynika ze sformułowania Initial Public Offering IPO. Można ją przeprowadzić na rynku pierwotnym jako pierwszą publiczną emisję nowych akcji lub przez dokonanie oferty sprzedaży akcji wcześniej już wyemitowanych. W pierwszym przypadku oferującym emitującym i subskrybującym akcje jest spółka, a w drugim akcjonariusz lub ich wąska grupa, czyli ten, kto te akcje posiada. Z tego wynika ważna konsekwencja, bo w pierwszym przypadku gotówka za akcję zasili spółkę oferta na rynku pierwotnym, a w drugim kieszenie wychodzących ze spółki akcjonariuszy oferta na rynku wtórnym. Ale jakkolwiek na to spojrzeć, z jakąś ofertą publiczną akcji w obu przypadkach mamy do czynienia. A jak potraktować spółkę, która żadnej takiej oferty ani na rynku pierwotnym, ani wtórnym nie przeprowadziła? Jej akcje zaś zostały wprowadzone do notowań i obrotu na giełdzie spośród 23 spółek, które weszły na GPW w Warszawie w półroczu 2008. Nie wszystkie przeprowadzały pierwszą ofertę publiczną akcji IPO. Parę z nich nie przeprowadziło ofert. W ogóle. Tak więc z punktu widzenia raportu o IPO nie powinny być brane pod uwagę przynajmniej w części analiz. Nie można ich jednak całkowicie pominąć, dlatego w niektórych zestawieniach spółki te zostaną również wymienione. 3Z nich. Atlas Estates Limited z siedzibą na Guernsey, Belvedere spółka francuska oraz Marvipol ubiegały się jedynie o dopuszczenie akcji do obrotu, bez przeprowadzania jakiejkolwiek emisji nowych akcji czy też sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Należy przy tym podkreślić, że Marvipol przygotował znaczącą emisję nowych akcji i sprzedaż części dotychczasowych, lecz w końcu zarząd podjął decyzję o rezygnacji z oferty publicznej ze względu na sytuację obserwowaną na rynkach finansowych. Oddzielną kwestią jest debiut spółki New World Resources NWR. Spółka ta z siedzibą w Holandii przeprowadzała ofertę i ubiegała się o dopuszczenie do obrotu jednocześnie na giełdach w Londynie, Pradze i Warszawie. Relatywnie bardzo duża całkowita wielkość oferty i kapitalizacja spółki, a jednocześnie problematyczność zakwalifikowania jej w całości jako IPO w Warszawie powodują, że do niektórych analiz została wzięta pod uwagę jedynie część emisji akcji NWR w ilości, jaka w dniu jej debiutu w Warszawie znalazła się na kontach w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Takie potraktowanie przypadku NWR pozwoli na lepsze oddanie rzeczywistej wartości ofert zrealizowanych na GPW w Warszawie w półroczu 2008. RS 227575-3. Zestawienie IPO. Tabela 1 przedstawia chronologicznie spółki, jakie zadebiutowały na warszawskiej GPW w półroczu 2008. I przeprowadziły ofertę publiczną. Tabela 1 zawiera natomiast zestawienie debiutantów nieprzeprowadzających oferty publicznej. Jak wynika, z zestawień przeważająca większość debiutów miała miejsce w II kwartale 2008. Jedynie 4 spółki przeprowadzające IPO zadebiutowały w II kwartale bieżącego roku, przy czym w styczniu nie odnotowano ani jednego wejścia na giełdę. Jeżeli przyjrzymy się branżom, w jakich działają omawiane spółki, to ze względu na relatywnie niewielką liczbę debiutów trudno powiedzieć o przewadze któregokolwiek z sektorów. Najwięcej, bo 3 debiutantów, reprezentowało sektor mediów. S 227576-4. Wartość ofert spółek debiutujących. Łączna wartość akcji, jaką spółki zaoferowały w ramach IPO, mierzona w UG ceny emisyjnej i łup ofertowej, wyniosła 1879,2 mln złote. Jeżeli obliczając tę wartość, uwzględnilibyśmy całą ofertę New World Resources, wtedy wzrosłaby ona blisko 4-krotnie do 7308,5 mln złote. Widać zatem, jak mocno potraktowana całościowo oferta NWR skierowana do inwestorów na 3 giełdach ważyłaby na ocenie minionego półrocza, wypaczając poniekąd rzeczywiste proporcje polskiego rynku. W ramach pierwszej z wymienionych wyżej wartości 52%, czyli 977,46 mln złote przypadło na nowe emisje, a 48%, to jest 901,78 mln złote na oferty sprzedaży akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Jeśli porównamy te dane z analogicznym okresem ubiegłego roku, to łączna wartość ofert była znacząco niższa niż w półroczu 2007. Wtedy to wyniosła ona ponad 4,448,1 mln złote, z czego ponad 56% przypadło na nowe emisje. Można wysnuć wniosek, iż pogłębiające się spadki od początku 2008 zniechęciły spółki do zdobycia kapitału poprzez wejście na giełdę. Przyglądając się rozkładowi wartości ofert, łatwo spostrzec, że przeważały oferty małe. Aż 6 ofert miało wartość poniżej 10 mln złote i tylko 5 przekroczyło wartość 100 mln złote, w tym jedna ponad 500 mln złote. Chcąc ocenić debiutantów giełdowych wchodzących na giełdę w Warszawie z ofertą publiczną i ich znaczenie, nie sposób nie przyjrzeć się wartości akcji, jakie sprzedały poszczególne spółki. Tabela 2 prezentuje wartości ofert spółek i ich udział w całości ofert w półroczu 2008. Największe wartościowo IPO na polskim rynku przeprowadził cyfrowy Polsat. Oferta była przeprowadzona przy udziale Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i Domu Maklerskiego Penetrator 2. Była ona blisko 3-krotnie większa od drugiej w kolejności oferty zrealizowanej przez producenta nawozów sztucznych Zakłady Azotowe w Tarnowie i ponad 5-krotnie większa od oferty produkującej materiały budowlane spółki Selena FM, która uplasowała się na 3 pozycji. Wartość akcji sprzedanych w ofercie przez cyfrowy Polsat stanowiła 44,6% wartości wszystkich ofert z półrocza, podczas gdy oferty 2 kolejnych spółek stanowiły odpowiednio około 16% i 9% sumy wartości ofert. Większość spółek przeprowadzających ofertę publiczną zdecydowała się na emisję nowych akcji. Dodatkowo, akcjonariusze 5 spółek wykorzystali IPO do sprzedaży akcji wcześniejszych emisji. Cyfrowy Polsat był jedyną spółką, która nie emitowała nowej serii akcji, a jedynie przeprowadzała sprzedaż już istniejących. Przyjrzyjmy się nowym emisjom akcji spółek debiutujących na GPW. Z tabeli 3 wynika, że największą emisję akcji przy wchodzeniu na giełdę zrealizowały zakłady azotowe. W. Tarnowie. Spółka zaoferowała tylko nowe akcje i emisja ta stanowiła ponad 30% wartości wszystkich emisji dokonanych na polskim rynku. W. I. Półroczu. Jeżeli dodamy do tego drugą w kolejności Selena FM i trzecią Trakcję Polską, to te spółki zaoferowały w sumie 60% wartości emisji akcji przygotowanych w ramach IPO. 5. Przychody i kapitalizacja giełdowa debiutantów. Warto przyjrzeć się spółkom, które weszły na warszawską GPW w półroczu 2008 pod kątem wielkości przychodów, jakie generują, i ich obecnej kapitalizacji giełdowej. Spółkom tym zdecydowanie daleko do tuzów giełdowych. Tylko jeden polski debiutant przekroczył 1 MLD złote przychodów. W. 2007. R. Wynikiem takim mogą się również pochwalić New World Resources oraz nieprzeprowadzający oferty francuski Belvedere. Wiele spółek to raczej mniejsi gracze. Jedynie 6 emitentów przekroczyło 100 MLN złote przychodów, a aż 11, czyli nieomal połowa, nie osiągało 50 MLN złote obrotu w minionym roku. Zestawienie w tabeli 4 szereguje spółki pod względem przychodów osiągniętych. W. 2007. R. Jeżeli spojrzymy na kapitalizację debiutujących spółek, to wnioski są podobne. Należy przy tym zaznaczyć, że kapitalizacja warszawskiej giełdy papierów wartościowych obniżyła się przez omawiane pół roku o 30%, mimo pojawienia się na niej nowych podmiotów, ale BESA zrobiła swoje. W jej wyniku łączna wartość rynkowa spółek spadła z ponad 1 BLN 80 MLD złote do 750 MLD złote. Dużo bardziej ważyły na tym spadku spółki zagraniczne, gdyż w przypadku spółek krajowych spadek był łagodniejszy i wyniósł tylko ponad 25%. Największą pod względem wartości rynkowej polską spółką dokonującą IPO był Cyfrowy Polsat. Jako jedyny przekraczał średnią wartość kapitalizacji spółek krajowych wynoszącą na koniec czerwca BR około 1,1 MLD złote. Wartość rynkowa Cyfrowego Polsatu stanowiła również ponad połowę wartości wszystkich krajowych podmiotów debiutujących na giełdzie w ramach oferty publicznej. W stosunku jednak do łącznej wartości wszystkich spółek notowanych na GPW w Warszawie kapitalizacja Cyfrowego Polsatu nie przekraczała 0,5%. Mówiąc o kapitalizacji, nie sposób pominąć rekordzisty pod tym względem, jakim jest niewątpliwie New World Resources. Spółka ta, mimo że notowana na kilku giełdach, jest również w całości wliczana do kapitalizacji warszawskiej GPW. Jej wartość wynosiła na koniec czerwca ponad 20 MLD złote. Gdyby uwzględnić NWR w zestawieniu na równi z innymi spółkami, to jej kapitalizacja stanowiłaby blisko 3 wartości wszystkich podmiotów przeprowadzających IPO i 71% wartości wszystkich debiutantów giełdowych minionego półrocza. Jedynie 3 krajowych debiutantów i NWR zostało zaliczonych przez GPW do segmentu 250+. Zdecydowana większość spółek trafiła do segmentu małych spółek, czyli 5+. Tabela 5 systematyzuje spółki WG ich kapitalizacji na dzień 30 czerwca 2008. R. S. 2,127,578,6. Koszty debiutu. Każda publiczna oferta przynosi spółce lub akcjonariuszom sprzedającym swoje akcje gotówkę, ale wiążą się z tym również i koszty, jakie trzeba ponieść, aby stać się podmiotem notowanym na giełdzie. Spółki są zobowiązane do podania informacji na temat tychże kosztów w prospekcie i raportach bieżących. Dane te najczęściej stanowią element raportu podsumowującego ofertę, albowiem te podawane wcześniej mają jedynie charakter kosztów szacunkowych korygowanych po zamknięciu oferty. Jakkolwiek i po zamknięciu oferty spotykamy się z szacunkami, które wymagają późniejszych uściśleń. Koszty oferty ponoszone przez spółki można zakwalifikować do 4 głównych kategorii. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty. Koszty wynagrodzenia subemitentów. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa. Koszty promocji oferty. Część tych kosztów ma do pewnego stopnia charakter kosztów stałych. Dlatego większe oferty są z reguły bardziej efektywne kosztowo. I taką też sytuację dało się zaobserwować w połowie 2008. R. Największe oferty kosztowały relatywnie najtaniej w stosunku do pozyskanego kapitału, a najmniejsze odwrotnie. Jeśli przyjmiemy, że o efektywności kosztowej oferty świadczy niski stosunek poniesionych kosztów do wartości całej oferty, to liderem spośród giełdowych debiutantów będzie Cyfrowy Polsat, spółka o największej zrealizowanej ofercie. W przypadku Polsatu Cyfrowego koszty związane z ofertą kształtowały się na poziomie 2% wartości pozyskanych z oferty kapitałów. Nieco wyższy poziom kosztów w stosunku do wartości oferty poniosły następne w kolejności Selena FM 2,4% oraz Optopol Technology 3,1%. Niejako na przeciwnym biegunie znajdują się spółki, których oferta była niska, bardzo często niższa od oczekiwanej przez spółkę. W przypadku zakładów mięsnych Herman relacja poniesionych kosztów do wartości oferty wyniosła 19,3%, dla Drewexu 20,7%, a dla Towarzystwa Finansowego SKOK współczynnik ten ukształtował się na poziomie aż 23,4%. To zresztą te same trzy spółki, które pozyskały w swoich ofertach najmniej kapitałów i półroczu 2008. Tabela 6 prezentuje koszty oferty dla wszystkich debiutantów giełdowych 3 wraz z udziałem procentowym poszczególnych ich rodzajów. Spółki uszeregowano według wskaźnika poniesionych kosztów w stosunku do wartości oferty, rodzaje kosztów, a przygotowanie i przeprowadzenie oferty, b. wynagrodzenie subemitentów, c. sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d. promocja oferty. W odniesieniu do wszystkich przeprowadzonych ofert średni ich koszt, ważony wartością pozyskanego lub sprzedanego kapitału, wyniósł 3,3% w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy średni koszt pozyskania sprzedaży kapitału w IPO, ważony wartością przeprowadzonych ofert, osiągnął około 5,7%. Stanowi to znaczący spadek, ale kiedy popatrzymy na rok 2006 i ówczesne koszty pozyskania kapitału w IPO na poziomie około 3,5%, ostatnie obserwacje wskazują tylko na powrót do wcześniejszych poziomów. Analiza poszczególnych rodzajów kosztów niezmiennie pokazuje, jak mało popularne jest zawieranie przez emitentów umów o subemisję inwestycyjną. To nic nowego na polskim rynku. W ostatnich latach kwoty wydatkowane przez spółki na gwarancję objęcia całości nowo emitowanych akcji miały i mają wręcz śladowy charakter. Spośród podmiotów krajowych w analizowanym okresie zdecydowały się na to jedynie Trakcja Polska, Cyfrowy Polsat, Zakłady Azotowe w Tarnowie i Sonel. Zresztą oferty wymienionych spółek, które zdecydowały się na umowy o gwarantowanie objęcia emisji, cieszyły się przewagą popytu i nad subskrypcją. Obserwowana sytuacja może dziwić tym bardziej, że w obliczu postępującej BES-y spółki nie decydują się na podpisanie wspomnianych umów, aby osiągnąć jak największy poziom realizacji celu, jakim jest pozyskanie kapitału i skuteczne upłynnienie oferowanych akcji. Rozkład i poziomy pozostałych kategorii kosztów emisji pokazane w tabeli 6 nie pozwalają na wyciągnięcie wielu jednoznacznych wniosków. Można jednak zaobserwować parę ciekawych zależności. Po pierwsze, w przypadku najbardziej efektywnych kosztowo ofert, koszty przygotowania i przeprowadzenia stanowią najbardziej istotną pozycję. Pewnie dlatego, że dotyczą spółek największych, o największej kapitalizacji. To oczywiście nie przesądza o powodzeniu przedsięwzięcia, jakim jest IPO, ale zdaje się mieć na nie istotny wpływ. Po drugie, wydatki poniesione na promocję oferty i ich udział w całym koszcie zdają się igrać z osiągniętymi efektami. Tam, gdzie rezultaty ofert okazały się najlepsze, poniesiono na promocję relatywnie najniższe nakłady. Natomiast wyższe nakłady na promocję nie przesądziły o sukcesie oferty. Na rzeczywiste koszty pozyskania kapitału z rynku publicznego wpłynęły również koszty utraconych korzyści. Teoretycznie są one związane z efektem niedoszacowania cen akcji. W. IPO, kosztami pośrednimi przygotowania oferty oraz opcjami typu Greenshoe uprawniającymi gwaranta emisji do objęcia dodatkowych akcji po cenie oferty dla pokrycia ewentualnej nadsubskrypcji. Efekt niedoszacowania został szczegółowo zreferowany w dalszej części raportu dotyczącej zwrotów osiągniętych przez inwestorów na IPO w dniu debiutu lub później. Wszak to odwrotna strona medalu. Co inwestor zarobił, oferujący akcje stracił, ponosząc jednocześnie koszt utraconych korzyści. Warto jednak już w tym miejscu odnotować, że obserwowany efekt niedoszacowania IPO jest znacznie mniejszy niż we wcześniejszych okresach i stanowi o obniżeniu kosztów pozyskania kapitału, jeśli objąć nimi również koszty w postaci utraconych korzyści. Opcji typu Greenshoe, będących zresztą rzadkością na naszym rynku, nie odnotowano w omawianym okresie. Natomiast koszty pośrednie, obejmujące w szczególności czas pracowników, władz spółki poświęcony na przygotowanie oferty, zostały pominięte w niniejszym raporcie z uwagi na trudności związane z ich ewidencją. 7. Popyt na ofertę. Pozyskiwanie kapitału na coraz dojrzalszym rynku, a w dodatku znajdującym się w fazie BES-y, jest niewątpliwie trudniejszym zadaniem niż w czasach, kiedy każda nowa oferta cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i wiązała się z bardzo dużymi redukcjami dla chętnych do nabycia akcji inwestorów. Jeżeli przyjrzymy się ofertom spółek wchodzących na giełdę w półroczu 2008, łatwo zauważymy radykalną zmianę sytuacji w stosunku do wcześniejszych okresów hossy. Nie wszystkie spółki uzyskały to, na co liczyły. Były wśród nich i takie, których zarządy mogły czuć się zawiedzone wartością pozyskanego kapitału. O Tych, którzy w ogóle odstąpili od ofert, nie wspominamy. Na potrzeby niniejszego raportu policzyliśmy dla każdego przeprowadzonego IPO 3 podstawowe wartości. Wartość akcji objętych subskrypcją oferowanych. Wartość akcji, na które złożono zapisy, wartość popytu. Wartość akcji przydzielonych, czyli finalną wartość zrealizowanej oferty. Na tej podstawie można sprawdzić, w jakim stopniu spółce udało się zrealizować ofertę, wartość oferty w stosunku do wartości subskrypcji oraz jakim powodzeniem cieszyła się ona wśród inwestorów. Innymi słowy, o ile popyt był większy lub mniejszy od wartości akcji oferowanych do sprzedaży. Spośród 19 spółek 6 przeprowadzających ofertę publiczną, jedynie 10 spółkom, czyli trochę ponad połowie, udało się w pełni sprzedać akcje, na które prowadzono subskrypcję. 3 kolejnym spółkom udało się upłynnić oferowane akcje w około 80%, a grupie Kościuszko niewiele ponad połowę. Najbardziej zawiedzione realizacją sprzedaży akcji były zarządy Towarzystwa Finansowego SKOK oraz zakładów mięsnych Herman, którym udało się uzyskać tylko kilkunastoprocentowe zainteresowanie inwestorów. Liderem pod względem popytu na sprzedawane akcje okazały się zaś papiery Optopol Technology. W tym przypadku popyt blisko 300% przewyższał ofertę emitenta. Zważywszy na wielkość oferty i fakt jej uplasowania w całości na wtórnym rynku, żadnych powodów do narzekań nie może też mieć cyfrowy Polsat, który w tych trudnych czasach osiągnął 75% przewagę popytu nad podażą akcji. W ofercie szczegółowe dane dotyczące wszystkich ofert zawiera tabela 7s. 127588. Znaczenie pozyskanego kapitału dla spółki. Ocena znaczenia kapitału pozyskanego dzięki wejściu na giełdę wymaga policzenia jego rzeczywistej wartości netto, będącej różnicą między wartością nowo wyemitowanych akcji i poniesionymi kosztami emisji 7. Otrzymany wynik można odnieść do kapitałów własnych spółki na koniec ubiegłego roku. Aby zobaczyć, jak wiele danemu podmiotowi przyniosła emisja nowych akcji, liderami FI półroczu 2008 były 3 spółki, które pozyskały nowy kapitał sięgający 350% kapitałów własnych, licząc w stosunku do ich stanu z dnia 31 grudnia 2007. Były to Optopol Technology, Power Media oraz Unibep. Z drugiej strony relatywnie najmniej kapitału pozyskały podmioty, których oferta sprzedaży nowych akcji cieszyła się najmniejszym powodzeniem. Były to Towarzystwo Finansowe SKOK, jedynie 4% kapitałów własnych, Zakłady Mięsne Herman 11% i Hardex 14%. Nie znaczy to jednak, że taka prawidłowość wystąpiła we wszystkich przypadkach niskiego popytu na ofertę. Przykładami mogą być Zręb Chojnice i Grupa Kościuszko, które pozyskały i tak stosunkowo duży kapitał mimo częściowego niepowodzenia nowej emisji akcji, co być może wynikało ze zbyt dużej emisji w stosunku do wartości kapitału własnego. Z kolei takie spółki, jak Zakłady Azotowe, W. Tarnowie, Sline Investments czy Trakcja Polska, z założenia decydowały się na relatywnie niewielki przyrost kapitałów poprzez emisję nowych akcji. Zestawienie dotyczące względnej wielkości pozyskanego kapitału dla wszystkich spółek przedstawiono w tabeli 8s. 127581-9. Zwrot na IPO. Tym, co z pewnością najbardziej interesuje inwestorów, jest uzyskanie jak najlepszego zwrotu z zainwestowanego kapitału, ponieważ czas, jaki minął od debiutu poszczególnych spółek, jest relatywnie bardzo krótki i zróżnicowany. Zatem zestawienie najlepszych debiutów zostanie zaprezentowane w dwóch ujęciach. Poprzez stopę zwrotu na zamknięcie sesji pierwszego dnia notowań danego papieru PDA bądź akcji oraz poprzez stopę zwrotu w miesiąc od dnia przydziału akcji skorygowaną o zmianę WIG w tym okresie. W kolejnych raportach okres analizy wartości tworzonej dla akcjonariuszy przez debiutujące spółki będzie stopniowo wydłużany, co pozwoli poznać zmienność i uwarunkowania tego zwrotu w miarę oddalania się od momentu IPO. Spośród debiutantów giełdowych przeprowadzających swoje IPO papiery 8 spółek zakończyły dzień debiutu giełdowego powyżej ceny emisyjnej lub ceny z pierwszej oferty akcji na rynku wtórnym. Papiery 2 kolejnych spółek skończyły pierwszy dzień notowań na poziomie ceny emisyjnej ofertowej, aż 10 spółek, czyli około połowy, poniżej ceny, za jaką akcje były oferowane. Najkorzystniej w tym przypadku wypadł Optopol Technology, który zapewnił inwestorom zwrot na poziomie 34% zainwestowanego kapitału, pomijając koszty transakcji. Na drugim miejscu uplasowały się papiery Trakcji Polskiej plus 23%, a na trzecim CM Media plus 8%. Power Media oraz Drewex zakończyły swój pierwszy dzień na giełdzie na poziomie ceny emisyjnej. Zdecydowanie najgorszy pod tym względem okazał się ostatni debiutant minionego półrocza, czyli Zakłady Azotowe. W. Tarnowie, których prawa do akcji były na zamknięcie pierwszego dnia notowani blisko 20% poniżej ceny emisyjnej. Nieco mniejsze straty odnotowały papiery Pozbudu 17% oraz ZREM Bukownicy 1,5%. Efekty zwrotu po pierwszym dniu notowań dla wszystkich IPO zaprezentowano w tabeli 9. Spójrzmy, jak stopa zwrotu będzie wyglądać w nieco dłuższej perspektywie czasowej, to jest około miesiąca od przydziału akcji 8. Jeżeli dodatkowo założymy, że inwestor angażuje swój kapitał od momentu przydziału akcji, a w tym samym czasie mógłby go przeznaczyć na inwestycje w inne akcje notowane na GPW, to warto skorygować potencjalną stopę zwrotu o zmianę indeksu WIG w tym samym miesięcznym okresie. W ten sposób można zniwelować do pewnego stopnia wpływ bieżącego trendu na giełdzie na zysk stratę z konkretnej inwestycji, a jednocześnie lepiej oddać percepcję osiągniętego wyniku przez inwestora, w pewnym sensie niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym. W omawianym przypadku największy, bo ponad 32%, zwroty dały inwestorom papiery spółki NWR. Oczywiście, po uwzględnieniu ponad 5% spadku indeksu WIG w miesięcznym okresie od przydziału tych akcji, na kolejnych miejscach uplasowały się Optopol Technology i Trakcja Polska. Na ostatnim miejscu spośród debiutantów FII półrocza 2008 była spółka Voyas, która odnotowała znaczący spadek od swojego debiutu. Na debiucie ujemny zwrot wyniósł minus 6,5%, a miesiąc od przydziału, po uwzględnieniu lekkiego spadku WIG, było to już minus 32% straty. Tabela 10. Okazuje się, że tylko dla części spółek zysk lub strata na IPO w dniu debiutu giełdowego i po miesiącu pozostaje na zbliżonym poziomie. Przykładem mogą być najlepsze pod tym względem Optopol Technology i Trakcja Polska. Choć nie tylko, ale w sumie ocena sytuacji jako stabilnej pod względem ceny notowań dotyczy mniej niż połowy debiutantów. S. 127 582 10. Domy maklerskie. Żadne wejście spółki na giełdę z ofertą sprzedaży akcji nie może obejść się bez domu maklerskiego. Wraz z doradcą prawnym i doradcą finansowym wspomagają spółkę w przygotowaniu prospektu emisyjnego i oferty. To również domy maklerskie występują w roli oferującego papiery wartościowe danej spółki. Niniejszy raport nie byłby zatem pełny bez rankingu domów maklerskich zaangażowanych przy IPO spółek debiutujących na giełdzie w Warszawie w FII półroczu 2008. Informacja o doradcach zaangażowanych przy ofertach znajduje się w tabeli na końcu raportu. Tabela 11 prezentuje wszystkie oferty i domy maklerskie, które je przygotowały. Najaktywniejszym domem maklerskim pod względem liczby obsługiwanych emisji okazał się DM Amer Brokers, który współpracował z zakładami mięsnymi Herman, Voyasem, ZREMBem Chojnice oraz Pozbudem. Obsługiwał zatem oferty relatywnie nieduże. Domy maklerskie BR Banku, UniCredit CAIB, PKO BP, Penetrator oraz BO obsługiwały po dwie oferty, zaś pozostałe wyłącznie po jednej. Należy jednak pamiętać o dość krótkim przedziale czasu, jaki raport obejmuje. Stąd też statystyki w tym względzie niekoniecznie muszą być miarodajne. Dwie duże oferty, Cyfrowego Polsatu oraz Seleny FM, były obsługiwane przez więcej niż jeden dom maklerski. W przypadku pierwszej spółki, Cyfrowego Polsatu, w sprzedaż akcji był również zaangażowany trzeci podmiot, Bank Inwestycyjny UBS Limited z siedzibą w Londynie. Ze względu na duże zróżnicowanie wartości ofert, dla potrzeb przeprowadzenia rankingu domy maklerskie zostały podzielone na dwie grupy, obsługujące oferty do 100 i powyżej 100 mln złote. W pierwszej kategorii mniejszych ofert, biorąc pod uwagę wartość zaoferowanego kapitału, wygrał zdecydowanie dom inwestycyjny BR Banku zaangażowany przy ofertach spółek Optopol Technology i UniBEP. Łączna wartość obsługiwanych przez DIBR Banku emisji wyniosła 137 mln zł. Na wyróżnienie zasługuje Amer Brokers z wartością obsługiwanych ofert łącznie na poziomie 47 mln zł, ale należy zwrócić uwagę na fakt obsługi przez ten dom maklerski największej liczby 4 ofert tego okresu. W drugiej kategorii większych ofert przyjęliśmy założenie, iż oferta obsługiwana przez kilka domów maklerskich była dzielona pomiędzy nieproporcjonalnie. W tym przypadku i przy tym założeniu nieznacznie zwyciężył dom maklerski BZW BK obsługujący ofertę zakładów azotowych w Tarnowie. Ale warto zwrócić uwagę na symboliczne wręcz różnice w wartości upłynnionego kapitału w zakończonych sukcesem IPO przez kolejne trzy domy maklerskie, Penetrator, CDM PKO SA i UniCredit CAIB Poland. Kolejny na liście dom maklerski PKO BP uczestniczył w dwóch ofertach, jednej powyżej, a jednej poniżej 100 mln złote, ale tę większą dzielił z Mercuriusem i stąd miejsce w rankingu. Tabela 11 prezentuje wartość obsługiwanych przez poszczególne domy maklerskie ofert w ujęciu proporcjonalnym. S. 127 583 11. Debiutanci na New Connect w i połowie 2008. R. Znacznie większa liczba spółek zadebiutowała na nowym rynku w alternatywnym systemie obrotu ASO New Connect niż na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Jednak ze względu na bardzo duże różnice w regulacjach tych rynków, w wymaganiach dotyczących dopuszczenia spółek do notowań i obrotu na nich, wielkości tychże przedsiębiorców i wielu innych, nie sposób analizować debiutantów na New Connect łącznie z tymi z giełdy papierów wartościowych. New Connect rozpoczął swoją działalność pod koniec sierpnia 2007 r. Oferta tego rynku została skierowana do mniejszych spółek z szybko rozwijających się i innowacyjnych segmentów gospodarki. Od początku jego istnienia do połowy sierpnia 2008 r. zadebiutowały na nim 62 spółki, z czego 24 w 2007 r., a 34 w półroczu 2008. Łączna wartość rynkowa tych spółek to 1,281 mln złote WG stanu na dzień 14 sierpnia 2008 r. Spółki, które wchodziły na New Connect w półroczu 2008, reprezentowały przede wszystkim branżę finansów i handlu detalicznego po 7 spółek oraz informatyki i usług po 5 spółek. Łączna wartość ofert, subskrypcji prywatnych, bo takie są przeprowadzane w przypadku tychże spółek, zamknęła się w kwocie 124 mln złote, przy czym 5 spółek takich subskrypcji przed wejściem na New Connect nie przeprowadzało. Pod względem wartości akcji przeznaczonych do objęcia największymi ofertami były spółki Euroimplant 11,1 mln złote oraz Organic Pharma Zdrowia 10,7 mln złote. Z drugiej strony, znalazły się również oferty nieprzekraczające 1 mln złote. Ponadto, spółki bardzo często nie starają się o dopuszczenie wszystkich swoich akcji do obrotu. W ASO w półroczu 2008 uczyniło to jedynie 13 z 34 debiutantów, a średnio dopuszczeniem objętych jest 65% akcji. Inwestowanie w spółki debiutujące na New Connect wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dla inwestora. Dobrze to ilustruje wartość ofert oraz cena oferowanych akcji w dniu debiutu i ich porównanie z wartością obecną. Niektóre spółki przynoszą inwestorom olbrzymie stopy zwrotu, podczas gdy na innych można odnotować bardzo duże straty. Na ogół akcje debiutowały w notowaniach na New Connect znacząco powyżej cen emisyjnych. Łączna ich wartość mierzona w cenach debiutu była o 30% wyższa niż wartość emisyjna. Najlepiej pozwoliły zarobić papiery spółek Veno 780% oraz Perfect Line 463%. Jednak poza kilkoma wyjątkami ceny z dnia debiutu nie utrzymały się długo. Według stanu w połowie sierpnia 2008 r. wartość akcji objętych w subskrypcjach prywatnych przed wejściem na New Connect była sumarycznie na poziomie ich wartości w cenach emisyjnych, choć w przypadku aż 20 debiutantów jest poniżej wartości, po jakiej zostały objęte nawet do minus 74%. Jest tu widoczny wpływ BES-y, ale też tak dużych strat nie odnotowano w przypadku rynku regulowanego GPW. W połowie sierpnia 2008 r. wartość rynkowa spółek debiutujących na New Connect w półroczu 2008 wyniosła 770 mln złote, co stanowiło 60% kapitalizacji ASO. Największymi pod tym względem spółkami były Sakana 67 mln złote oraz Centrum Klima 63,5 mln złote. Warto zauważyć, że wartości te są większe od kapitalizacji 6 mniejszych spółek debiutujących w omawianym okresie na rynku regulowanym. Bardzo ważną rolę w przypadku New Connect pełnią autoryzowani doradcy. Firmy te spełniają nie tylko ważną rolę doradczą wobec spółek, które chcą zadebiutować w ASO w początkowej fazie przygotowania ich debiutu i oferty, ale i później pomagają im przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych i kolejnych emisjach akcji. Autoryzowani doradcy mają także niebagatelne znaczenie przy poszukiwaniu inwestorów dla spółek. W półroczu 2008 do najbardziej aktywnych doradców należały następujące firmy: Invest Consulting, która wprowadziła 5 spółek, oraz Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców, która przygotowała debiut 4 spółek. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wartość subskrypcji i akcji, to na pierwsze miejsca wysuwają się CE Capital 17,5 mln złote oraz Capital One Advisors 16,5 mln złote. Widać zatem, że mimo złych nastrojów na rynkach, małe spółki nie rezygnują z pozyskania kapitału poprzez prywatne subskrypcje i wprowadzenie akcji do obrotu. GPW w Warszawie zarządzająca New Connect ma ambitne plany dalszego rozwoju tego systemu i oczekuje, że do końca roku będzie na nim notowane około 100 spółek. Tabela 13 przedstawia spółki debiutujące na New Connect w połowie 2008 r. WG wartości oferty w subskrypcji prywatnej. S. 127584-13. Podsumowanie. Beza panująca na rynkach finansowych w półroczu 2008 niewątpliwie wpłynęła na oferty publiczne, jakie planowały spółki chcące zadebiutować na giełdzie papierów wartościowych. W. Warszawie. Wiele spółek nie zrezygnowało jednak ze swych planów, chociaż liczba i wartość ofert była znacząco mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Co ciekawe, nie widać tego efektu na rynku New Connect, który nadal zaskakuje dynamiką swojego rozwoju. Sytuacja na warszawskiej giełdzie, podobnie jak na rynkach kapitałowych całego świata, negatywnie wpłynęła na popyt na nowe papiery i blisko połowa spółek nie zrealizowała swoich zamierzeń związanych z wysokością pozyskanego kapitału. Inwestycje dokonywane w IPO w półroczu 2008 nie przyniosły inwestorom zysków takich jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Połowa spółek przeprowadzających IPO zamknęła dzień debiutu z ceną akcji poniżej ceny. Z. Oferty. Plusem dla spółek były natomiast niższe niż W. 2007. R. Koszty oferty. GPW w Warszawie była europejskim liderem, jeśli chodzi o liczbę spółek wprowadzających papiery do obrotu. Czy ta sytuacja utrzyma się w następnym półroczu? Na razie na rynku regulowanym nie zadebiutowała od końca czerwca ani jedna spółka. Raport powstał pod patronatem merytorycznym programu Warsaw Illinois Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Dr. Mieczysław Grudziński jest wykładowcą Warsaw Illinois Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego, partnerem OCEAN Capital Management. Tomasz Dalach jest partnerem OCEAN Capital Management, absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Warsaw Illinois Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Mariusz Wagner jest analitykiem, współpracującym z OCEAN Capital Management, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Przypisy. 1. Wartość ta nie uwzględnia oferty i memoriast, która, podobnie jak NWR, była przeznaczona na kilka giełd papierów wartościowych. Oferta IMOIAST znacząco podwyższała całkowitą wartość ofert polskiego rynku, która z uwzględnieniem tej spółki wynosiła 15,208,29 mln złote. 2. Menedżerem oferty globalnej i współtworzącym księgę popytu był również UBS Limited z siedzibą W. Londynie. 3. Brak informacji na temat kosztów oferty poniesionych przez spółkę New World Resources. Dlatego nie ma i W. zestawieniu. 4. Wielkość tę ustalono na podstawie 62 ofert spółek, które przeprowadziły w Polsce w 2007 rok emisję na rynku pierwotnym i dla których dane o kosztach emisji były dostępne. 5. Wielkość tę ustalono na podstawie danych dotyczących 35 ofert spółek z 2006 rok. 6. W przypadku NWR dane te nie były możliwe do policzenia ze względu na międzynarodową specyfikę oferty i możliwość elastycznego reagowania na różnice popytu występujące pomiędzy rynkami. 7. Ze względu na brak informacji o kosztach emisji na rynku polskim oraz braku możliwości odniesienia polskiej części emisji do wielkości pozyskanego kapitału pominięto w tych analizach spółkę NWR. 8. Obliczenia przeprowadzono dla 30 dni od terminu przydziału akcji bądź w dniu najbliższej dostępnej sesji giełdowej.